Jest cudowny poranek, mgła opuściła już ramiona Złotych Wrót. Nad zatokę przybijają kutry z sardynkami, ludzie kłębią się już na promenadzie. Siedzimy tutaj na werandzie w San Francisco z Sebastianem Hetmanem. Witam cię, Sebastian, witamy wszystkich w San Fran.
Cześć, witam w ten słoneczny, ale jakże mglisty poranek. Temperatura wynosi około 18,5 stopnia Celsjusza. Mamy na pół jedną cerwezę rozlaną, Maciek ma do tego dwie cytryny, ja mam 16, ponieważ tyle zazwyczaj cytryn zużywam do piwa. 0,33 na pół to wychodzi 16,5. Myślę, że damy radę, nie upijemy się za bardzo i przetrwamy jakoś ten czwartek nad Bay Area.
Nad Bay Area. Bay.
Nitro ze Słupska siedzi właśnie w San Francisco.
Tak?
Czy w Oakland? W Oakland chyba. To Nitro, jak będziesz nas słyszał, nie wiem, czy masz konto na 6G, ale serdeczne pozdro. Nagramy coś, wierzę.
Straszne zło. Oglądałem ostatnio dokument o Johnie Caliparim. Ten dokument z cyklu ESPN 30 for 30. To jest sprzed roku dokument, tak? Podchodziłem do niego, wiesz, tak, z takim strachem przed tym, że będzie to w zasadzie laurka stworzona przez ESPN dla Johna Calipariego. Bo, no, wiesz, mówimy o tym, żartując, że John Calipari sypie koksu, ale jednak istnieje jakiś medialny układ między ESPN-em a Johnem Caliparim. To wszystko działa w jedną i w drugą stronę, przenosi się i o tym jest cały dokument. To o tym w dokumencie jest to powiedziane tak, że gdzieś po czasie, gdy John Calipari, pamiętasz, odchodzi z Memphis po tym sezonie, gdy
jeden rok gra tylko Tyreek Evans.
To jest po tym sezonie? To jest sezon po Derricku Rose'ie, tak?
Tak, to jest sezon po Derricku Rose'ie. Derrick Rose odchodzi w 2008, tak. Ale jego miejsce przychodzi Tyreek Evans.
I w tym samym...
Gdzieś tam pracował nad innymi też uczelniami, ale ostatecznie idzie do Cala, do Memphis. I Memphis wygrywają wszystko do czasów konferencji.
Jest to przedstawione w ten sposób, przypomniana jest ta historia z Massachusetts, z Marcusem Cambim, przekręty związane z Cambim, znaczy przekręty, wiesz, no, że brał pieniądze, no, bo nie miał za co żyć, no i tyle. Potem jest przedstawiona jest ta historia z Derrickiem Rose'em, z tym całym egzaminem zdawanym nie w Chicago, tylko w Detroit. No i potem pojawia się oferta Kentucky, tak, oferta, na którą Cal czekał całe życie i przychodzi do Kentucky i postanawia kontynuować to, co zaczął w Memphis. Czyli brać gości, którzy będą grali...
Najlepszych z rekrutacji.
Tak, nie sprzedawać im tego, słuchaj, chcemy cię na 3 lata, na 4 lata. Nie. Zrozumieć tych koszykarzy, czego oni chcą, że chcą tego, żeby jak najszybciej dostać się do NBA i wydarza się cały ten fenomen Kentucky. Na końcu jest, jako puenta jest to, że ci trenerzy, którzy wcześniej tego nie robili, też zaczynają to robić. Jest między innymi Mike Krzyżewski wymieniony.
Po 3 sezonów robi to lepiej niż John Calipari.
Tak. Jeszcze jest przykład Kansas, Billa Selfa, Bill Self też jest wymieniony i tak, wiesz, na końcu ma to być przedstawione jako, że John Calipari miał rację, mało jest wypowiedzi, pojawia się jedna wypowiedź, jedna negatywna, krytyczna wypowiedź Jima Caluna.
Jim Calhoun, który wraca Jim do
Calhoun,
dywizji,
tak.
Do trzeciej dywizji, będzie trenował babki z jakiegoś tam... tego uniwerku chrześcijańskiego.
Jest jedna wypowiedź Jima Caluna, jedna negatywna wypowiedź w tym wszystkim, że to jest jednak niszczenie koszykówki akademickiej. To, co się dzieje. To, co robi John Calipari. Bo Calipari jest przedstawiony jako osoba, która bardzo otwarcie... Tam jest przykład taki. Pamiętasz ten draft, gdzie 5 ludzi poszło w pierwszej rundzie draftu?
Tak.
Bledsoe, Walt Cousins, Patterson i
Daniel Orton.
Tak. I wtedy następnego dnia John Calipari mówi, czy tego samego dnia po drafcie, mówi, że jest to jeden z największych dni w historii Uniwersytetu Kentucky. Wszyscy się łapią za głowę. Dlaczego o tym mówi? Przecież oni do draftu poszli, grali rok. Nie? I wtedy mówi o tym, że o to chodzi. O to chodzi. Uczelnią powinno o to chodzić. W sensie nie wszystkim uczeniom, ale mu o to chodzi, żeby dostarczać ludzi do NBA, żeby spełniać ich marzenia, tak? Żeby pomóc im tam się dostać.
No. Wiesz co, ja sobie kiedyś nad tym myślałem w kontekście tego, co to może się jeszcze stać na przykład w Duke, bo 20 stycznia decyzję ma ogłosić Zion Williamson. Jeżeli trafi do Duke, to będzie chyba największa rekrutacja Krzyżewskiego chyba w ogóle w historii, ale dobra, pomijając to, wiesz co, ja to sobie tak zawsze rozgraniczałem, bo ja jestem jednak fanem, żeby gdzieś tam te prospekty szkolić przez jak największą ilość czasu, bo ludzie potem do NBA przychodzą gotowi. No, masz proste przykłady gdzieś tam, nie wiem, ludzi, nie wiem, z drugiej rundy, takiego, nie wiem, Dillona Brooksa i tak dalej. Mm-hmm. Że ci, którzy siedzą dłużej, są bardziej przygotowani do gry na poziomie zawodowym. Ale tak jak mówisz, wiesz co, mi się wydaje, że nie ma jakiegoś dużego kłamstwa w tym, że Calipari chce spełniać marzenia tych dzieciaków, bo wydaje mi się, że tak jest. On szczerze, on pod względem warsztatu i przede wszystkim twardości i wymagania od graczy jest topowym trenerem w NCAA i to się raczej nie zmieni, bo tam ludzie, już kiedyś o tym mówiliśmy, tam ludzie wychodzą i po prostu wymiotują po tych treningach, bo jest taki zajazd. Gdzieś on zawsze sprawia, że te ekipy stają się lepsze. No, teraz Kentucky gdzieś tam, powiedzmy, w tym sezonie ma chyba, Calipari ma chyba najmłodszy skład w swojej historii od czasu, kiedy jest na uczelni i tak naprawdę ci ludzie nie grają jakiejś nie wiadomo jakiej koszykówki, ale będą stawać się z miesiąca na miesiąc lepsi. Czy to jest dobre dla koszykówki akademickiej?
Ja stawiam, że to jest nie złe wie. Dla koszykówki akademickiej.
Na pewno złe pod tym względem, że inni trenerzy zaczynają to robić. Mike Krzyżewski, który grał hej, który całą karierę grał seniorami, wygrywał jakieś największe rzeczy, tak? Wygrywał tytuły graczami, którzy byli na trzecim, czwartym roku, postanowił iść taką drogą, no bo nie wiem, może stwierdził, że liczy się tu i teraz, ale też Duke znowu mają problemy jakieś konferencje. Nie wiadomo w ogóle, czy nie wiem, czy dojdą do Sweet 16, też gdzieś tam im się noga może powinąć. No ja jako gdzieś tam fan całej tej koszykówki akademickiej może tego do końca nie popieram, no bo też cierpią na tym inne uczelnie, tak? Gdzieś tam, nie wiem, Calipari ściąga ludzi nie tylko ze swojego tam obszaru tam Kentucky, Tennessee i tak dalej, ale ściąga ludzi, którzy mogli gdzieś tam grać u siebie w domu. No na pewno, no jak to z rekrutacji obiecuje pewnie Złote Góry, a część z tych graczy potem no gdzieś tam niknie w rotacji, tak? Tak było chociażby, nie wiem, z Markusem Lee, który się wytransferował do Kalifornii i tak naprawdę nic nie gra. Chase Jeter wytransferował się, będzie grał bodajże w Arizonie albo w Oregonie od przyszłego sezonu, więc no wszystko ma swoje plusy i minusy. Czasy się zmieniają, zmienia się koszykówka, każdy chce wygrywać, no ale niekoniecznie te super drużyny złożone z super freshmenów osiągają sukcesy i niekoniecznie część z tych graczy, bo nie mówię, że wszyscy oczywiście, ale część z tych graczy w NBA potem znika. No prosty przykład, Daniel Orton, DeAndre Ligi, tak? No tych ludzi już nie ma, no. Tak naprawdę z tego składu, który ty powiedziałeś z tego pierwszego sezonu, no to został tak naprawdę John Wall i DeMarcus Cousins. Reszta gdzieś tam po prostu zniknęła w rotacjach i albo w ogóle ich nie ma w lidze, no. Także na dwoje babka wróżyła, no.
Ja myślę, że to ma negatywny wpływ na sport, bo jest przypominany w tym dokumencie zespół Północnej Karoliny z początku lat 80., gdzie wychodzi skład Północnej Karoliny i skład jest taki. Brad Daugherty, wielokrotny All-Star z Cleveland Cavaliers, tak? Sam Perkins, którego przedstawiać nie trzeba. James Worthy, którego przedstawiać nie trzeba. I taki gość z Wilmington, z Północnej Karoliny, Michael Jordan. I to jest skład Północnej Karoliny. I tak, i założę się, że wtedy żaden z tych ludzi nie jest freshmanem. Jestem pewien, trzeba to sprawdzić, tak? Ostatni przykład był taki, jak kończył się sezon UCLA i było wiadomo, że Lonzo Ball idzie. Chodzi o to, że 30 lat temu Lonzo Ball by został jeszcze w NCAA i stworzyłby zespół w UCLA, zespół, który byłby czymś.
Na lata, byłby na świetny. 4 lata.
Byłoby to jak Luke Walton i Karim Abdul-Jabbar kiedyś w UCLA. Może nie z takimi, wiesz, pierścieniami, tytułami, ale byłby zespół. Ktoś zaraz by przyszedł, bo chciał grać z Lonzo Ballem. I nie będzie już, wiesz... Kiedyś koszykówka akademicka była faktycznie bardziej popularna niż koszykówka NBA. Brało się to, wiesz, z miliona przyczyn. Ale gdyby na przykład koszykówka akademicka teraz mogła wystawiać zespoły, które by były kultowe, na zasadzie przez sezon, dwa, zespół uzyskuje status kultu i nagle dostaje jednego z najlepszych freshmenów. No gdyby zebrać, wiesz, gdyby na przykład zrobić taki eksperyment, takie pytanie, które ktoś mógłby nam zadać. Było na przykład przy okazji Kentucky, tak? Takie pytanie. Czy moglibyśmy przez ostatnie 6-7 lat, może na przykład w Duke, złożyć zespół, którego, jakby to powiedzieć, w którym kariery graczy by się pokrywały. Czyli na przykład, gdyby Jabari Parker, gdyby Kyrie Irving został 4 lata,
to w którym... Grałby z Jabari Parker.
Grałby z Jaleelem Okaforem, tak. Wiesz.
Jabari Parker grałby z Okaforem i tak dalej. Było tego typu. W tamtym sezonie gdzieś tam podczas jakiegoś meczu Duke ESPN robiło jakieś takie zestawienie, nie? Że co by było gdyby. No i także... No, dla mnie to by była najlepsza opcja, żeby ci ludzie zostawali, uczyli nowych ludzi, grali ze sobą i tak dalej. No ale nie oszukujmy się, czasy są takie, że każdy gdzieś tam ściga teraz się po haj.
Właśnie.
Nastoletni gracze chcą zarabiać pieniądze już teraz, tak? Z drugiej strony, no to jest kolejny temat, znowu się pojawia tej całej korupcji w NCAA, że NCAA robi ogromne pieniądze na tych ludziach. Którzy też no, nie do końca przecież no, grają za darmo, no bo stypendium w Duke, jeden rok w Duke kosztuje 70 tysięcy dolarów. Kogo na to stać? Kogo na to stać? Jakiego rodzica tych graczy,
wyrwanych
gdzieś tam, nie wiem, powiedzmy, nie wiem, z okolic Nowego Jorku, z jakiegoś getta, z Brooklynu.
No co, kto jest z getta w Duke? Z jakiego getta? W getta gdzie? W getta na Saskiej Kępie getta.
Nie, żartuję,
masz rację.
Nie, na takie studia, nie?
To masa pieniędzy jest. Ale nie wiem, czy tu jest jakieś rozwiązanie problemu, podniesienia poziomu. To musiałoby być jakoś...
Znaczy, wiesz, jakie jest rozwiązanie? Rozwiązanie jest takie, jeżeli NBA się dogada i będzie ten drugi przymusowy rok, tak, na uczelni.
No
tak. Ale też nie wiem, czy to nie pójdzie w taką stronę, że gracze będą wybierać grę overseas, tak?
Tak.
No tak. I będą przyjeżdżać po 2 latach, nie wiem, w lidze jakiejś tam i
no tak.
Nie wiadomo, co z nich będzie.
Są te wszystkie przykład, pomysły.
No, to, co się dzieje z Manym Mudajem teraz. Czytałem gdzieś tam twojego flesza ostatnio i chyba się nie najlepiej dzieje ostatnio.
Ale już o nim, pisałem się o Denver, nawet o nim nie napisałem, on już nie jest w rotacji, więc...
No właśnie.
Ale wiesz co, te wszystkie pomysły z G League, jak podnieść pensję tam, jak to zrobić, wiesz, no nie wiem. Tak myślę sobie o tym, ale...
To jest temat rzeka, no.
Jedna osoba w tym sezonie NCAA, mieliśmy o niej mówić w zeszłym tygodniu.
Mhm.
I mówiłem ci już... że od lat mnie człowiek nie wprowadził w ochotę do tego, żeby siedzieć i oglądać jego highlighty. Oglądałem mecze i potem zacząłem oglądać highlighty i mówię, ja nie lubię oglądać highlightów, dlatego że są high, tak, że nie ma lows, dlatego nie lubię ich oglądać. Ale zacząłem oglądać highlighty i jak... Czytałem wczoraj książkę, w zasadzie czytam książkę o Stephenie Curry'm. Jest tam fragment takiej wypowiedzi, pamiętasz czasy Stephena Curry'ego, czasy MVP sezonu, chyba tego pierwszego, nie tego drugiego wielkiego sezonu Stephena Curry'ego, to ten pierwszy sezon, chyba 2014-15 i dyskusję na temat tego, chyba Mark Jackson to powiedział, zaczął dyskusję na temat tego, czy Stephen Curry nie będzie miał przypadkiem negatywnego wpływu na koszykarzy, którzy się teraz rozwijają, mają kilkanaście lat i oglądają Stephena Curry'ego i będą rzucać z 10 metrów. Pamiętasz te wszystkie dyskusje 3 lata temu? Ja myślę, że Bart, jeśli ktoś uważa, że tak jest, to niech pogląda Trey Younga z Oklahomy. I powie mi, że to jest zły wpływ Stephena Curry'ego.
No nie, no raczej nie jest. No bo jest to najgorętszy gość tak naprawdę teraz w lidze od, no jakby nie patrzeć, no od grudnia, ale pamiętasz, co zawsze mówię. Nie patrzmy na to, co się będzie działo do końca grudnia, patrzmy na to, co się będzie działo w meczu w konferencjach. I paru gości się zderza. Ostatnie 2 mecze Trae Younga w meczach wewnątrz konferencji.
Poczekaj.
Takie, jakie były.
No wiem, nie były dobre, ale dajmy trochę dobra gościowi, bo stacy są straszne. Mogę stacy?
Nie, gość jest straszny.
Ale stacy, jakich nie widziałem nigdy. Tak? Dwie stacje, których nigdy nie widziałem. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś oddawał 9,9... Dobra, inaczej tak powiem. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś oddawał 10 rzutów za 3 w meczu i był na linii 10 razy. 9,9. No. Nie widziałem tego. Nigdy. w życiu, na jakimkolwiek poziomie.
Plus asysty, plus true shooting, no to straszne.
30
straszne.
Punktów, 10 asyst, no. Skuteczność.
Lider asyst, lider punktów, tak, więc jej.
No ale co, mówisz, że się zderza już w tych dwóch meczach z sublimowanie wysokim poziomem Big 12?
Pod względem skuteczności, no West Virginia i 50-letni Jevon Carter, no ale, to mielili go.
Ale oni się nie liczą, jako, dobrze, tak? Ale oni się nie liczą, oni są czymś innym kompletnie.
No Texas Tech też miał, tam przez wczoraj miał, wiesz, 7-23 z gry, nie? Mimo to wygrali, ważne, że wygrali, gdzieś tam pociągnął ich za sobą. No co, między innymi rekord, gdzieś tam wyrównany asyst, 22 asysty z Northwestern State, no co tu dużo mówić, no wiesz co, to też jest trochę inna ekipa jak była za czasów Buddy'ego Hilda, bo gdzieś tam wiesz, Buddy Hield miał jeszcze tam kilku ludzi wokół siebie, no a tak naprawdę no Trae Young w niektórych meczach przynajmniej wyglądał jak taka, wiesz, no jednoosobowa armia, no, mimo to i tak szukał gdzieś tych ludzi. No.
10 asyst na mecz.
Tak, on miał, wiesz, on miał dwa mecze w tym sezonie na 5 asyst, a tak to, wiesz, no powyżej 8 i tak dalej, więc no to też jest fenomen tego, że to nie jest Jimmer trener, który oddawał po 400 rzutów w meczu i miał wszystko gdzieś, no. Także no pod tym względem, jak goś ogólnie, wiesz, czyta przede wszystkim w ataku, to jest fenomen, no bo wiesz, mieliśmy paru takich gości, nie? Był Steven Curry, był Doug McDermott, który gdzieś tam też, wiesz, nie był nie do końca tylko scorerem, był all around graczem dla Creighton. Damian Lillard, no też miał gdzieś, wiesz, jakiś tam Weber State, mega, mega dobre sezony pod każdym względem, więc no. No sam fakt, że no nie wiem, gość było cicho o gościu podczas tego hajku całego na tych Bagleyów, na Bamby i tak dalej. No i nagle przychodzi grudzień i Trae Young skakuje do pierwszej dziesiątki draftu, robiąc to, co robi. No wszyscy wiedzą, co robi. No i myślę, że tak się zakończy jego sezon. No, że skończy ten sezon na takim poziomie. Zobaczymy jeszcze, co Oklahoma wygra, bo tak naprawdę no mają dopiero dwie porażki. Wygrali z Utah State na trudnym terenie jeszcze przed meczami w konferencji. Wygrali z USC.
Tak, ten mecz widziałem. Tak.
Wygrali z Oregonem gdzieś tam jeszcze podczas tego fajnego turnieju w Portland, tak. Tego turnieju Phil Knight Invitational. Wygrali z TCU ciężki mecz, który gdzieś tam się odbudowują z Jamie Dixonem. Mimo, że Trae Young miał 39 punktów, chyba tam 14 albo 15 asyst, oni wygrali ten mecz dwoma albo jednym punktem. Gdzieś tam było wszystko na styku. I też już było kiepsko ze skutecznością, gdzieś tam 9-23 z gry miał. Więc też już widać, że ten przeskok do konferencji, widać, że te mecze będą troszkę cięższe, ale i tak gdzieś tam on sobie na pewno poradzi. No ale w porównaniu do tych meczów, które były no, na przełomie listopada i grudnia, widać, że już te lepiej przygotowane zespoły szykują coś ekstra na niego. Tak? To już tak. Nie jest tak, że dobra, to wystawimy trzech nie wiadomo jakich ziutków, biegajcie za nim, róbcie co chcecie, tylko to są już zespoły przygotowane, z lepszym zapleczem, z lepszymi trenerami, z lepszym scoutingiem. No, to już gra w konferencji Big 12, to już jest naprawdę jedna z trzech najlepszych konferencji w Stanach. Także no, mówimy tu o grze już naprawdę na wysokim poziomie, a jeszcze dojdą ekipy, jeszcze czeka go jeszcze jeden mecz z Virginią, będą mecze z Kansas, będą mecze z Baylor, którzy no, ostatnio zmielili Texas taką defensywą w ostatnich minutach, że powiedziałem wow, w ogóle co się dzieje, w ogóle nie wiedziałem co się dzieje przez ostatnie dwie minuty tego meczu, to po prostu był majstersztyk. Więc no zobaczymy. No, myślę, że to jest tego rodzaju fenomen i fajnie gościa się ogląda, naprawdę jest no, mega, mega pozytywną postacią, ale myślę, że ktoś jeszcze się na pewno na niego będzie chciał przyszykować w tej konferencji.
Ale widzisz, no, można się przyszykować na gościa, a jeśli nie ma pomocy w zespole.
No. Także wiesz.
Każdego gościa można zatrzymać, jeśli nie ma pomocy w zespole. Garda można podwajać, można podrajać, można siedzieć na jego outlet, pasach.
Ma top 3 defense w Stanach.
Wszystko można zatrzymać, więc wiesz. To oczywiście. Będzie miał pod górkę. Mi się podobają kilka rzeczy, które robi on. Bo oczywiście tutaj przełożenie na NBA jest takie proste, że on nie jest duży. O ile on ma wzrostu? 183,5 cm, tak? Więc jeśli się go porównuje do Stephena Curry'ego, trzeba pamiętać, że Stephen Curry jest większy. Ma 191 cm wzrostu. Ma długie...
No on jest malutki, malutki jest jak na, wiesz, jak na tych gardów obecnych, nie? Którzy gdzieś tam grają. No są ludzie 1,90 m w górę ci topowi rozgrywający linii, nie?
Tak, i wiesz, zasięg ramion, to wszystko. Jedna rzecz, która jest fascynująca dla mnie, jak go oglądam, w sensie, próbuję sobie przypomnieć, to jest to widać w tej statystyce, że on jest 10 razy na linii. On ma to, czego Derrick Rose na przykład nie miał. Był znany z tego, że Derrick Rose tego nie miał. Łapanie kontaktu na człowieku. On łapie, on potrafi łapać kontakt, nie tyle, że w powietrzu łapie kontakt, on potrafi złapać kontakt już kozując. I gdy myślę sobie o tym, że gość będzie grał w NBA, to będzie miał duże problemy w kończeniu przy obręczy, bo jest mikrusem, to to całe gwizdanie delikatne w NBA, wszystkich rzeczy w pick and rollu, każdego kontaktu przy mijaniu na piłce tutaj, to może być klucz do tego, że będzie mu iść. W sensie takie rzeczy, które Lou Williams robi na przykład. Takie rzeczy. Szukali kontaktu. Tak, Lou Williams 50 punktów, on has on fire, pojawia się jako, wiesz, odniesienie Golden w podcastach w San Francisco. Ta. Wiesz, w San Francisco widzieliśmy ten mecz na żywo, ale to, co on potrafi, wiesz, zmieniać kierunki, dobrze, to widzieliśmy, zmieniać kierunki, trafianie tych rzutów z 9 metrów, to widzieliśmy, Barry Hill, to było, tak? Wiesz, rozdawanie asyst, to jest fajna rzecz, bo to jak powiedziałeś, to nie jest Barry z 3 asystami na mecz, czy z 4, to jest gość, który ma więcej asyst niż Lonzo Ball, mimo tego, że gra przede wszystkim, żeby zdobywać punkty, tak? I właśnie jedna rzecz, to że jak on potrafi się tutaj, na tym poziomie dostawać na linię, wymuszać kontakt, nie wiem, jest mi trudno, to wiesz, on kozuje piłkę czasem i ta piłka jest tak jakby z przodu, tak jakby musiał ją dogonić, ale on ją kontroluje wtedy. Ma kozacki kozioł. To jest rzecz. On ma kozacki kozioł. On ma kozioł teraz przekozacki. I wiesz, czy w tym drafcie, w którym nie ma dużo... Wiesz, ja się zachwycam nim, go oglądam, bo brakuje mi w tym sezonie gardów ekscytujących.
Ludzi. No jest tylko Colin Sexton tak naprawdę.
Czy fakt, że w tym drafcie nie ma konkurencji za dużej Trae Young, ja nie chcę powiedzieć, że w ogóle nie ma konkurencji, bo wiesz, jest Sexton, bo jest, nie wiem, Doncic w Europie, ale... To zapowiada się słaby draft, jeśli chodzi o gardów. Czy właśnie przez to Trae Young nie poszybuje gdzieś w górę i nie zostanie wybrany gdzieś bardzo wysoko? Tak może być, myślę. Zastanawiam się już od razu, kto może potrzebować kogoś takiego jak Trae Young, mimo tego, że wiesz, jak ty mówisz. Te dwa ostatnie mecze miał gorsze, zobaczymy jak to będzie w konferencji, zobaczymy jak wytrzyma cały taki sezon, ale talent widać, widać talent, widać ekscytujący,
talent widać, wiesz.
I umiejętności.
Widać talent i przede wszystkim, widać. Wiesz, pierwszym problemem jest to, Dla innych teamów, że musisz go zaczynać bronić już na 10 mecze, tak? Twój obrońca musi wyjść wyżej, a to tak naprawdę, wiesz, cały atak Oklahomy wysuwa się i tak wyżej, ewentualnie, żeby postawić jakąś zasłonę na 45 wyżej, to no i tak naprawdę każdy obrońca z rotacji zespołu musi się przesunąć wyżej, a to grozi albo wjazdem, albo odrzuceniem piłki gdzieś tam do rogu. I mówisz o tym kontakcie, że wiesz, mogą być tam jakieś problemy w NBA, ale mi się podoba to, jak na przykład on gdzieś tam potrafi to wykończyć wszystko lewą ręką, bo ta lewa ręka wygląda naprawdę przyzwoicie.
Tak.
Wiesz, gdzieś tam od linii jakieś wejście, skończenie lewą ręką, jakiegoś layupa i tak dalej. Widać, że jest pewny w tym, co robi. No i ten zasięg, tak? No ja wiem, że czasami te rzuty są szalone, ale wpadają.
Tak.
Wpadają. Te rzuty wpadają, no i to też jest swego rodzaju fenomen, bo tak naprawdę, nie wiem, wydaje mi się, że facet, nie wiem, nie boi się niczego, przestał się chyba bać też. Na pewno po tych, wiesz, wielkich meczach z końcówki listopada i w ogóle z grudnia nabrał pewności siebie, zna już swoją wartość, ale gdzieś tam też nawet w wypowiedziach widać, że mu tak naprawdę zależy najbardziej na wygrywaniu i tak naprawdę robi wszystko, żeby Oklahoma te mecze wygrywała, no i zobaczymy, co tak naprawdę będzie dalej, bo co, po drodze chyba teraz właśnie zagrają chyba teraz z Kansas, a potem z Alabamą. Z Alabamą, gdzieś tam poza, chyba to będzie Big 12 SEC Challenge, także zobaczymy, co to z tego będzie, jak on się zmierzy też z Colinem Sextonem, no jakby nie płaczyć dużym już gardem.
To będzie dobre.
Gardem, no. Wiesz, jakimś tam Russellem Westbrookiem Alabamy, tak? Która w ogóle przegrywa mecze, ostatni mecz z Georgią, Kozik, tak jak miał 15, chyba czy tam 16 z 22 punktów do przerwy Alabamy.
Ciężko mi złapać te mecze, wiesz, te mecze Alabamy, ale mecze Oklahomy są. Są teraz wszędzie, gdzie są, tam chcę mieć, są rzucane, gość jest gorący, więc wiesz, siedzę na tych meczach Oklahomy i będę oglądał. No. Chyba każdy teraz mecz, Trae Younga, już dzisiaj będę oglądał kolejny z tych jego niedobrych meczów ostatnich. Też wiesz, z czystej ciekawości. Zaczynam się zastanawiać, jaki klub NBA mógłby go chcieć. Myślę, mam chyba jednego kandydata tylko. I to też nie jest jakiś najlepszy fit, bo masa tych zespołów NBA ma obecnie rozgrywających i siedzi już na tych rozgrywających i wiedzą, co chcą zrobić. Ja nie wiem, czy Atlanta wierzy w to, że Dennis Schroeder jest ich rozgrywającym w przyszłości, bo on nie zrobił postępu w tym sezonie. Phoenix Suns ma dziurę na pozycji rozgrywającego, ale to jest pytanie do Phoenix takie, czy oni przypadkiem po Wysokiego nie będą szli, czy nie powinni iść po Wysokiego.
Znowu.
Czy Philadelphia jeśli Philadelphia przejmie pierwszy numer draftu, bo to jest numer Lakers, to jest ta historia, jeszcze raz powtórzę, wybór Lakers idzie do Philadelphia, jeśli jest pierwszy, lub szósty do 30, a między drugim a piątym Danny wybiera. No będzie sprzeda za 24, ale wiesz, czy Philadelphia na przykład jest zespołem, który... Nie, no pewnie nie, ale wiesz, Sacramento nie, wiesz.
Może...
Gubię kogoś.
Nie wiem, Brooklyn?
Może Brooklyn, ale Brooklyn nie ma piku. Nie, Brooklyn nie ma jeszcze piku.
Brooklyn nie mają piku.
Chicago ma Chris Adana.
Chris Adana, Grisa, może,
nie wiem, zobaczymy jeszcze. Może.
Memphis, mają Mike'a Conley'a, ale niepotrzebny przecież. Nie, no, Memphis, Rejang. No.
To będzie dla niego fizyczne zderzenie się, wiesz.
Myślę, że tak.
To będzie, wiesz, to nie będzie tak wyglądać super pięknie, ale jak był ten sezon Buddy'ego Hilda i były te porównania do Stephena Curry'ego, to jak teraz patrzę na Trae Younga, to nie chcę pamiętać.
Zupełnie
nie chcę pamiętać, że Buddy Hill był porównywany do Stephena Curry'ego. Wtedy tamten Buddy Hill, który był gorący. Nie umiał tak kozłować. Nie umiał tak kozłować. No kozioł robi różnicę ogromną. Gdyż po prostu świetnie kozuje.
No to wiesz, zacznijmy od tego, że tak naprawdę Hill grał w dwójkę, Szukujmy się. Był dwójką, więc...
To się zbiegło wtedy z tym sezonem Curry'ego, dlatego, wiesz, z tym wielkim sezonem, dlatego było takie naturalne przejście, że gość po prostu wali czasem z 10 metra. A to chodziło o to, że on walił z 9-10 metra po dwóch kozłach przeskoku w lewo, w prawo i to robił, nie? A ten człowiek walił...
Tam na jedynce grał Jordan Woodard, tak naprawdę, wiesz, Isaiah Cousins jeszcze był, w zasadzie chyba Cousins nawet grał na jedynce, ale on miał tam ludzi do gry.
Nie, no tam był zespół Cousins, oni tam do Final Four, w trójkę.
Awansowali do Final Four,
I chyba miał ten...
biały gościu, Ryan Spangler na centrze, także oni mieli piątkę taką, no, która gdzieś tam coś dorzucała, tam każdy z tych ludzi coś dodawał od siebie, więc no, nie było tak, że był tylko Buddy Hill. No. Tam był też fajny stat kiedyś, jak oni grali, nie wiem, czy to nie był ten właśnie mecz z Northwestern State, albo sam Northwestern, że bodajże na chyba, oni tam w dwóch tych meczach, jak grali, to oni rzucili ponad 100 i chyba na te 100 ileś punktów udział Trae Younga był chyba 80 iluś. Ta udział w samych punktach, nie? Że wiesz, tam jakaś asysta, coś tam wykreowanie, tam było udział na chyba na 104 czy 105 punktów, chyba 75-78 punktów w ogóle było udziałem Trae Younga, nie?
I taki update w ogóle, bo jak wiesz, mówimy o nim, te statystyki, 30 punktów, 10 asyst, 10 wizyt na linii, 10 prób za 3. To są statystyki w meczu, który trwa...
Dwa przechwyty.
W meczu, który trwa 40 minut.
40 minut.
Nie 48, 40 minut.
No.
Ajej. Wiesz co?
Proszę.
Dobra. Ja będę dalej patrzył, jak Trae Young prowadzi psa, bo on tak kozuje, jakby tego psa prowadził. Super. Ja nie widziałem czegoś takiego, żeby ktoś tak kozował. Tak, i jeszcze był tak dobry w tym. Dobrze. Dobrze, co innego najciekawszego w NCAA zastanawiałem się, bo ja już ci mówiłem, że jest jakoś trudno do tego sezonu jakoś przejść po tym, co było w poprzednim sezonie i Trae Young mnie chwycił. On był czymś, co mnie chwyciło. Mówię, chcę oglądać i teraz, wiesz, sezon futbolowy się kończy i oglądam częściej. Duke, czy...
Wiesz co, powiedziałeś... co ciekawego no? W tym sezonie? Na pewno od stycznia to wszystko zwolniło. I tak jak ci mówię, to są zderzenia z konferencją. No co, Duke przegrali dwa mecze w swojej konferencji.
Michigan State też spali bez pierwszego miejsca.
Michigan State też ostatnio przegrali w ogóle z Ohio State prawie 20 chyba, czyli 5 punktami.
W skrócie, update, czyli to nie jest sezon kozackich drużyn, jak rok temu mieliśmy bodajże, nie wiem, dwie na pewno, mieliśmy Kansas jako kozacką drużynę i nie wiem, czy Północna Karolina była aż tak... Nie, Północna Karolina była... Czy była tak kozacka?
Kansas przegrali 3 mecze już w tym sezonie. Są poza top 10.
No, to już nie jest to. No,
poza top 10, a swoje zaczyna robić właśnie West Virginia. Swoje robi Villanova, swoje robi Virginia. Widziałem mecz ostatnio z Północną Karoliną.
Ale mówię o poprzednim sezonie. Poprzednim sezonie. Że mieliśmy w zeszłym sezonie kozackie zespoły. Kansas, Północna Karolina.
No tak.
Nie chcę przesadzać, coś jeszcze było. UCLA było kozackim zespołem, chociaż nie wygrywało, ale wiesz, było kozackim zespołem. Było bardzo dobrym zespołem. Czy w tym sezonie takie zespoły mogą kliknąć? Gdzie mogą być? Bo mówisz, że Duke przegrało, że Michigan State przegrało, oni byli ostatnim razem na pierwszych dwóch miejscach w rankingu w zeszłym tygodniu, tak? I już nie są. Czy to nie jest znak tego, że może takiej drużyny nie być, że to jest sezon, który może wygrać każdy na tej zasadzie, że wiesz, ktoś zrobi jakiś run.
Wiesz co? Ja myślę, że to i tak, że to pewnie kliknie tak naprawdę w turnieju. Nie wiem, czy w przypadku Duke, no bo to jest tak naprawdę młody team i to wyszło właśnie w meczach z Boston College i chociażby z NC State, gdzie gdzieś tam ci ludzie cały czas się uczą pewnych tam, wiesz, mankamentów koszykówki, mimo że Marvin Bagley, wiesz, dalej nie schodzi z poziomu i gra kozackie gdzieś tam mecze, tak, od końca grudnia. No Michigan State, nie wiem, w ogóle ten mecz z Ohio State, to w ogóle nie wiem o co chodziło tak naprawdę.
Mam ten mecz do obejrzenia właśnie.
Mimo że, wiesz, oni są gdzieś tam uważani za najtwardszą ekipę, nie, tego sezonu, w sensie taką, która się zbiera, wiesz, w odpowiednich momentach. No ale wiesz, tak jak Virginia, o której wspomniałem, no tam nie gra nikt. Tam nie gra nikt, kogo można w ogóle przymierzać do gry na poziomie zawodowym, a mimo wszystko, no dalej gdzieś tam ten defense od 3-4 sezonów w ACC, no jest po prostu na takim poziomie. No nie wiem, Północna Karolina rzuciła chyba 50 ileś punktów w tym meczu. Luke May nie istniał, Joel Berry nie istniał.
Tak, ale no to jest coś zupełnie, wiesz, to jest coś kompletnie innego, to jak oni grają. Oni grają cały czas z taką presją
pewnie.
Nie, chodzi
o to, że nie ma teamu, który gdzieś tam przełożyłby się na NBA, tak?
Ja nie mówię tego w kategoriach negatywnych, bo to akurat mi się podoba, że West Virginia ma swój styl obrony. Oni cały czas bronią na całym parkiecie, tak? Przez większość meczu cały czas to robią? Bo ja nie widziałem ich w tym.
Nie, West Virginia, a ja mówię też o Virginii.
West,
mówiłeś
o Virginii, dobra.
West Virginia cały czas katują ludzi, no.
Trzeba było nie rozdzielać Virginii kiedyś.
No.
Jest historia.
Także ja myślę, że wiesz, może niech ten sezon się przemieli regularnie, wiesz, niech ten sezon się przemieli, będzie koniec, będą turnieje, konferencji i znowu zobaczymy, kogo tak naprawdę na to stać i kto ma największe jaja, nie? Bo wiesz, no Gonzaga wygrywa swoje dalej, gdzieś tam w tej biednej konferencji dalej gdzieś tam, wiesz, swoje robią. No Kansas poleciało w dół, oni gdzieś tam przegrali z Arizoną State właśnie, która jest gorąca, ale przestała też być gorąca. Arizona ma dalej problemy, gra w kratkę, mimo że DeAndre Ayton gra jakieś tam duże mecze dla nich, ale gdzieś tam się nie mogą pozbierać. Notre Dame wypadli przez kontuzję Bondi Colsona, ale grali piąty mecz z rzędu, chyba trzy mecze już bez niego grali, wygrali. No Kentucky gdzieś tam się mieli. Kentucky w ogóle nie wygrało żadnego meczu w tym sezonie z jakąś znaczącą ekipą. I to jest trochę takie przerażające, bo oni nie wygrali żadnego meczu z notowaną ekipą w top 25. Z żadną nie wygrali. W ogóle grali tylko raz Kansas, no to przegrali podczas Champions Classic. Przegrali teraz Tennessee i tak naprawdę te mecze, które wygrywają, to wygrywają tam trzema punktami. O czym mówił też ostatnio Calipari, że ten mecz, który wygrali ostatnio z Texas A&M, ja widziałem jakiś krótki wywiad z nim, no to mówił, że jeszcze bardzo, bardzo dużo im brakuje do czegokolwiek. No, takie, tak to się dało odczuć, nie? Że to jeszcze nie jest to, nie?
przeszłości zawsze, wiesz, mógł w tych momentach bazować na talencie zawodników gdzieś, wiesz.
No zobaczymy właśnie, też bardzo jestem ciekaw, co to będzie dalej, co to będzie w okolicach lutego w Kentucky, ale kurczę, wiesz, czy tam jest jakiś taki mega duży talent, żeby ludzie przejmowali mecze, no nie ma kogoś takiego, tam Kevin Knox jest jedynym graczem, który może przejąć mecz, ale nie miał jeszcze takiego meczu, że wiesz.
Oni nie są już, bo ja jeszcze byłem fanem Kentucky, wiesz, czasy Rajona Rondo, to ja wtedy, wiesz, zacząłem oglądać Kentucky, potem mam wrażenie, że przez kolejne 12 lat oglądałem zawsze Kentucky, tam zawsze ktoś był nawet przed Kalem, że był jakiś magnes taki, o, jest Kentucky mecz, to obejrzę, albo wiesz, chcę zobaczyć. No. W tym roku Kentucky po raz pierwszy nie działa na mnie jak magnes tego typu.
No nie ma. Kentucky, nie ma ludzi, nie ma aż takich
40
ludzi,
minut nie? koszykówki z przewijaniem, no. Siądę sobie, zrobię sobie herbatę, zrobię sobie w styczniu bulion, sobie wiesz, zaparzę, wiesz, wołowo-drobiowy i siądę, obejrzę 40 minut Kentucky, bo to Kentucky jest, nie ma czegoś takiego. Dobrze, 20 stycznia ma być decyzja Ziona Williamsona.
Tak jest.
Ogłosi ją na przykład w jacuzzi siedząc, to by było zajebiste, jakby to zrobił, na przykład w jakiś stylowo w samolocie w jacuzzi gdzieś. Nie mam pieniędzy, jak to nie moje pieniądze. Kto jest faworytem? Jacy są kandydaci? Jak to wygląda tutaj?
Ha, wiesz co, no to jest faworytem. Na pewno Duke, na pewno Kentucky, Clemson ponoć gdzieś tam, wow. Wiesz, gdzieś tam
Sweeney,
wysoko.
Dabo Sweeney, dobra.
Wysoko stoi, jest północna Karolina, jest południowa Karolina. Zobaczymy, powiem ci, że nie wiem, no tak od nie ma jakiegoś tam konkretnego faworyta. Mm-hmm. Tam kilka szkół odpadło, wiesz, po drodze i tak dalej, ale no, też mnie to ciekawi. Czy powinien iść do Duke? Wydaje mi się, że nie wiem, nie będzie tak chyba znaczącą postacią w Duke. Już mają Kama Reddisha i RJ Barretta. Reddish gra na trójkę,
tak,
Barrett może grać
mają
na pozycję
1-3. No.
Więc tak naprawdę, wiesz, nie wiem, może Kentucky jednak, ale naprawdę ponoć, poczekaj, przepraszam, bo słuchawki mi wypadły, ponoć Clemson gdzieś tam są, wiesz, jest naprawdę blisko.
Swoich
Clemson jest naprawdę blisko,
w strojach, jeśli dobrze pamiętam.
A tak naprawdę, no to mówię, to który, a jeszcze gdzieś tam Kansas też jest.
Kansas, no właśnie, bo Kansas musi
Kentucky,
być, nie?
Clemson, Duke, Kansas i obie Karoliny, północna i południowa.
Dla Calipariego to będzie chyba bardzo ważne, żeby pozyskać Ziona Williamsona po tej ostatniej rekrutacji. Myślę, że wiesz, tak po tym jak obejrzałem dokument o nim, to stawiam, że jest to dla niego bardzo ważne, żeby mieć lepszą klasę niż, wiesz,
wiesz co, na pewno, klasę. Ale tak patrzę, wiesz, patrzmy też na samego Williamsona, o którym mówiliśmy, że będzie musiał się sporo nauczyć, bo na, tak naprawdę to jest, wiesz, po prostu jakiś tam no wybuchowy gracz, który nie do końca gdzieś jest jeszcze jakimś pełnym produktem pod względem technicznym i tak naprawdę, wiesz, on może być Clemson i południowa Karolina na pewno będą przemawiać do niego tym, że on będzie numerem jeden, tak? Będzie numerem jeden. Clemson i South Carolina, no nie oszukujmy się, będzie numerem jeden tam. Jeżeli pójdzie do Duke, no to będzie miał mega, mega konkurencję związaną właśnie z Reddishem i Barrettem. Jeżeli pójdzie do Kansas, to w Kansas też na pewno ktoś gdzieś tam będzie
Kansas to nie
będzie
byłby
grał w
zły
tej
wybór.
Klasie.
Ale Kansas to nie byłby zły wybór. Nie byłby zły wybór.
Chociaż no, powiem, że tak naprawdę ludzi. Oni mają tego DeSouza, który może już grać w tym sezonie, w przyszłej rekrutacji.
Nie, ale to, słuchaj, on nie będzie patrzył na jakichś, wiesz, takich ludzi. Będzie patrzył chyba na to, tak jak powiedziałeś, Duke, RJ Barrett, wiesz, ktoś to może mu zabrać piłkę z rąk na tej zasadzie, wiesz, ktoś to może mu przeszkodzić rządzić, więc on na pewno będzie patrzył wiesz co, jak patrzę na niego, tego nie lubię od razu z marszu, myślę sobie, że to jest jakiś,
no i Kentucky też ma jedną przewagę, nie? Ściągnęli do siebie Quickleya, bardzo dobrego ziomka Williamsona, rozgrywającego, no. Który gdzieś tam razem przemawia to za tym, żeby gdzieś tam razem grali, nie? Gdzieś tam się znają z tych różnych tam, wiesz, AAU i tak dalej, więc to jest na pewno przewaga Calipariego, że ściągnął do siebie Quickleya i Quickley na pewno będzie namawiał Williamsona, ale to Clemson jest blisko. No. South Carolina to będzie lokalnym bohaterem, jeżeli tam pójdzie.
Tak.
Drake będzie jeździł na mecze.
Co?
Drake jest fanem wszystkich. Drake jest fanem LeBrona, ma tatuaż.
Drake. Kanada, Drake.
Drake.
Przy tym nie, tak? Ten Drake? Dobra.
Drake, tak.
Zacząłem mówić o Zionie Williamsonie, że on wygląda na gościa, którego nie będę lubił. Z marszu. Patrzę na niego, nie lubię cię, stary. Pewnie nie grasz mądrze w kosza. Coś tam widziałem, tak sobie myślę, że nie. Ale trochę brakuje takich właśnie ludzi w tym sezonie. Takiego właśnie, wiesz, takiego Lonzo brakuje.
Pod względem fizycznym, pod względem fizycznym jest straszne.
No, bo to jest jednak, wyskakuje z ekranu ten człowiek. No. Wyskakuje z ekranu i to coś takiego wyskakujące z ekranu. To jest fajna rzecz. No dobrze.
Zobaczymy.
Co? Tio Pinson trafia 12% za 3 i 83% rzutów wolnych. To jest nieprawdopodobne jak na obwodowego gracza. Ja tego nie widziałem. Wiesz, ja rozumiem, gdyby trafiał 40% z wolnych, to wtedy bym powiedział sobie, no dobrze, to rozumiem kompletnie, nie umiesz rzucać, Tio, ale 83%? Fantastycznie. Za 3 nic w ogóle, nie wiem. W każdym razie cały czas czekam z moim pikiem w drafcie. Dobrze, mamy jakieś pytania dzisiaj, czy przekładamy
je dzisiaj
na kolejny tydzień? Dobrze.
Przekładamy na kolejny biorę to wszystko.
Tydzień, prosimy o pytania związane z sezonem NCAA, związane
z draftem, z draftem,
tak, z mokiem, związane z rookies w NBA. Kilku ludzi, którzy nie grało dobrze, zaczyna grać lepiej teraz, tych ludzi wybranych wysoko, po których wiesz, obiecywano sporo. Już na przestrzeni ostatniego miesiąca Lonzo gra lepiej niż na początku grał. Także grał na początku tak źle, ale naprawdę gra lepiej. Dennis Smith Jr. gra coraz lepiej.
Coraz lepiej, ale musi się uczyć.
Pamiętasz, ale wiesz co? Ale jedna rzecz, tak, on nie gra dobrze w obronie. Jedna rzecz, o której mówiliśmy o Dennisie Smithie Jr. i chciałem mu dać propsa, bo było takich rozmów trochę wcześniej po tym jego sezonie w NC State, tak? Te wszystkie problemy z trenerem. Ty pamiętam, że go dobrze usprawiedliwiałeś, że wiesz, że trener był słaby było trochę takich obaw dotyczących charakteru Dennisa Smitha Juniora, wiesz.
On będzie coachable.
Wszystko dobrze, że będzie coachable. On jest coachable. On jest coachable. I to jest mega praca Ricka Carlisle'a. Jest coachable.
Jakby nie patrzysz, to Carlisle jest, wiesz, pod względem warsztatu to jest top. No.
Tak, to działa tutaj. To działa, pięknie działa dla niego. Patrzę na jego, wiesz, mowę ciała na boisku, nie ma nic. Wiesz co, wygląda jakby grał w Spurs na tej zasadzie. Wygląda jakby był San Antonio Spurs. Tak gra, reaguje na boisku, nie ma żadnych uniesień, nie ma żadnych upadków, nie ma żadnego krzywienia, wiesz. Coś źle zrobi, dobrze, gram dalej. Wiesz, nie ma, wiesz, krótka pamięć, gramy dalej. Kolejna osoba, która gra lepiej, to jest De'Aaron Fox, który miał trochę problemów ze zdrowiem. Ale teraz,
no, też to cieszy.
Teraz George Hill nie gra Frank Mason, no. I on więcej w końcu kozuje i więcej gra na pierwszy. Nawet Josh Jackson zaczął trochę lepiej grać, Boże, ale to nie jest, ja czekam na kolejny sezon Josha Jacksona, no. Więc zobaczymy, jak to w drugiej części sezonu będzie wyglądać, ci ludzie będą grali więcej. Jonathan Isaac jest kontuzjowany cały czas, fajnie by było, żeby grał, bo brakuje go trochę. Frankie Nilikina, jest okej. Okay. No dobrze, to co, prosimy o pytania. Związane z mokiem, z draftem,
tak
z ludźmi z NCAA i z debiutantami. Będziemy odpowiadać na nie za tydzień. I co?
Ratujemy czwartek, mam nadzieję. Ratujemy czwartek. Bejaria.
Dobrze. Sturlała mi się butelka trochę. Dobrze, że zamknąłeś, idę na dół na plażę. Trzymaj się, mój drogi Sebastian.
Trzymaj się.
Miłego dnia, a my idziemy do fal. Na falę.
Dobra, trzymajcie się. Hej.